Niemniej jednak miło mi, że jestem wśród Was i chciałem się z Wami podzielić takim tematem, o którym, który specjalnie nie przygotowałem, ale o którym myślę i o którym właśnie jest o tym, jak Pan Jezus mówi, jak mamy dążyć w Jego ślady. I te słowa, które chciałbym, żeby były tematem naszego rozważania, są bezpośrednio wypowiedziane przez naszego Pana. Słowa wypowiedziane przez naszego Pana znajdujemy w Ewangeliach, ale nie tylko. Również w Księdze Objawienia znajdujemy posłannictwo wypowiedziane bezpośrednio przez naszego Pana. Jak go naśladować? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad pewnym poselstwem, skierowanym chyba i również do nas. Ja kiedyś na konwencji miałem wykład o poselstwie skierowanym do zboru w Laodycei. My najczęściej mówimy, że do nas to poselstwo zboru laodycejskiego, bo w tym czasie żyjemy. Ale braterstwo, gdy przyjrzymy się Księdze Objawienia i poselstwom skierowanym do 7 zborów, to zauważymy, że nie tylko poselstwo skierowane do braci w Laodycei się odnosi do nas. Każdy czas miał specjalne posłannictwo, jakby w każdym czasie pewne posłannictwo jest specjalnie aktualne. Ale gdybyśmy patrzyli tylko tak na Księgę Objawienia, to wiele fragmentów jej nie byłoby dla wielu chrześcijan możliwych do odczytania. A myślę, że księga ta przez cały wiek Ewangelii niosła pociechę i niosła poradę, jak żyć zgodnie z tym, co mówi nasz Pan. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad poselstwem, które skierowane było do jednego zboru, do pierwszego zboru, do zboru efeskiego. Aniołowi zboru efeskiego napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawej ręce swojej, który się przechadza w pośród onych 7 świeczników złotych. Zapewne braterstwo wiecie, kim jest ten, który ma 7 gwiazd i który przechadza się pośród tych 7 świeczników. 7 świeczników to 7 zborów. Kto się przechadzał między tymi świecznikami? Nasz Pan. I to Jego słowa. To Jego słowa. Jak Go naśladować? Jak czynić, żeby się Mu podobać? I do zboru efeskiego skierowane jest takie poselstwo. Znam uczynki Twoje. Poselstwo to jest ciekawe, bo również oprócz tego, że skierowane jest do zboru, to może być również skierowane do każdego z nas. Jakbyśmy tak dzisiaj popatrzeli. Znam uczynki Twoje. Nie tylko zboru efeskiego, ale myślę, znam uczynki Twoje, moje, każdego z nas. My znamy swoje uczynki, ale myślimy, że ich nikt więcej. Wydaje nam się, że można coś ukryć, coś zataić. Pan natomiast mówi, ja znam uczynki Twoje. Przede mną się nic nie skryje. I pracę Twoją, i cierpliwość Twoją, a iż nie możesz cierpieć złych i doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są. I znalazłeś, że są kłamcami. I znaszałeś i masz cierpliwość i pracowałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Myślę, że tutaj zauważamy wiele pochwał, jakie nasz Pan daje zborowi efeskiemu, ale być może i również nam. Ale mam nieco przeciwko Tobie. Czasami nam się zdaje, że my bardzo dużo robimy, że bardzo wiele czynimy, że czynimy prawie wszystko, co można. Ale Pan czasami mówi, że coś jednak nam nie dostaje. A mam nieco przeciwko Tobie. Żeś miłość Twoją pierwszą opuścił. Dziwne słowa. Po wersetach wcześniejszych wydaje nam się, że ktoś, który taką pochwałę dostał, to nic mu nie można zarzucić. Ale nieco mam przeciwko tobie, żeś miłość pierwszą opuścił. Pamiętaj, że wtedy skądeś wypada pokutuj i czyń uczynki pierwsze. A jeśli nie chcesz, przyjdę przeciwko tobie rychło, a poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli byś nie pokutował. A wżdy to masz, iż nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jeść drzewa żywota, które jest w pośrodku raju Bożego. Ja myślę, braterstwo, jest charakterystyczna kolejność, jaka występuje we wszystkich listach do wszystkich zborów. Myślę, braterstwo, że z tego również możemy się czegoś nauczyć. Pan, gdy mówi, to pierwszą rzecz to co robi? My to czasami, jak z kimś się spotkamy, to pierwszą rzecz, którą mówimy, to mówimy, co do niego mamy, jakie mamy uwagi, co nam się nie podoba. Zauważmy, braterstwo, że Pan mówi całkiem inaczej. Pierwsze, co mówi, to są pochwały. To Pan zauważa, co jest szlachetnego, co jest dobrego, co jest chwalebnego. I to nie tylko w tym zborze, ale jak przeczytacie posłannictwo do wszystkich zborów, to tak zawsze jest, że Pan pierwsze, co widzi, to widzi rzeczy dobre. Ale Pan, braterstwo, jakby nie na tym się zatrzymuje. My ludzie często to zatrzymujemy się tylko na pochwałach i widzimy czasami tylko, jak chcemy widzieć, to widzimy tylko rzeczy dobre. Pan zauważa również rzeczy złe. Ale zawsze na początku mówi o dobrych. Mówi o dobrych, a później pokazuje, ale jeszcze ci czegoś brakuje. Później mówi o rzeczach, które wydaje się, że są złe. Które trzeba poprawić. Ale Pan nie mówi tak, ty jesteś zły i takim zostaniesz. Pan pokazuje, jaka jest droga, żeby zmienić swoje życie. Co zrobić, żeby iść w jego ślady. Tak zawsze, braterstwo, taka zawsze jest reguła tego, co mówi Pan. Mówi, co jest złego, ale pokazuje drogę wyjścia. Pokazuje, co trzeba zrobić, żeby naprawić zło. Aż wreszcie, na końcu każdego posłannictwa do każdego zboru pokazuje nagrodę. Pokazuje, jaka jest nagroda. Co za to czeka. W posłannictwie do zboru efeskiego jest bardzo piękna nagroda. Jest, kto zwycięży, to dam mu jeść czego? Z drzewa żywota. Myślę, braterstwo, że ta nagroda, wyjście do Efezjan, jest dla nas jedną z piękniejszych nagród. Jeść z drzewa żywota. A co nam da jedzenie z drzewa żywota? Po co nam jest potrzebne korzystać z drzewa żywota? Żeby mieć życie. Państwo, najcenniejszą rzecz dla człowieka. Życie. I myślę, braterstwo, że ten werset daje nam wielką nadzieję. Bo gdybyśmy nie mieli Słowa Bożego, nie mieli posłannictwa od Pana, to byśmy byli tak jak inni ludzie, którzy nie mają nadziei. Którzy myślą, że to, co teraz jest, to życie, to wszystko, co ludzie mają. Gdy to życie się kończy, wszystko się kończy. My, chrześcijanie, my wierzący w Jezusa, wiemy, że każdy, kto postępuje Jego śladami, ma zagwarantowany udział w drzewie żywota. Że śmierć nie jest to stan, który będzie trwał wiecznie. Że każdy, kto postępuje zgodnie z wolą Pana, otrzyma nagrodę. Nie jest to nasza rzeczą mówić, jaką kto nagrodę otrzyma, ale Pan każdemu mówi, że temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa żywota. I myślę, braterstwo, że to jest naszą olbrzymią nadzieją. Jeżeli sam Pan daje nam takie zapewnienie, to czyż możemy wątpić? To drzewo żywota, które stało pośrodku raju Bożego, do którego aż trzech drogi anioł. To drzewo żywota jest dostępne dla tych, którzy czynią wolę Bożą. Pan Jezus swoją ofiarą dał nam życie. Każdemu, kto postępuje Jego śladami, zagwarantował życie. Ale braterstwo, skupmy się na tym, co było powiedziane. Spróbujmy zrozumieć, co było powiedziane do zboru efeskiego. Zbór efeski jest zborem bardzo ciekawym, bo o ile obserwujemy posłannictwa do innych zborów, to braterstwo, do żadnego zboru nie było tyle posłannic, ile do zboru efeskiego. Czy wiecie, braterstwo, ile posłannic było skierowane do zboru w Efezie? Zapewne wiecie, że jest list do Efezjan. Czyli posłannictwo listu do Efezjan było na pewno skierowane do zboru efeskiego. Żadne inne, te siedem kościołów, żaden inny nie miał specjalnego listu, za wyjątkiem Laodycei, która też miała list, który niestety nie zachował się do naszych czasów i nie jest umieszczony w kanonie ksiąg świętych. Zbór w Efezie jest wyjątkiem. Do niego skierowany był osobny jeszcze list przez apostoła Pawła. Ale nie tylko posłannictwo listu, bo również apostoł Paweł był w Efezie przez 3 lata i też do zboru w Efezie, a szczególnie do starszych w Efezie, skierował kolejne posłannictwo, które jest opisane w 20 rozdziale listu Dziejów Apostolskich, gdzie apostoł Paweł spotyka się ze starszymi ze zboru w Efezie i przekazuje im kolejne posłannictwo. Także widzimy, że do zboru w Efezie były skierowane aż 3 posłannictwa. Dlaczego zbór w Efezie jest jakby tak ważnym, tak szczególne ma znaczenie? Dlaczego akurat pierwsze posłannictwo objawienia jest skierowane do zboru efeskiego? My czasami nie zauważamy, jaka rola była zboru w Efezie. Gdy objawiciel dostaje tą wizję, jest około rok 90, jest to gdzieś między latach 90 a 100 naszej ery. W tym okresie, jak mówi nam historia, przestała istnieć Jerozolima, która została zburzona w roku 70. Zbór w Jerozolimie, jak widzimy z listów apostoła Pawła i z opisów dziejów apostolskich, był największym zborem i zborem, którym jakby był centrum ruchu, który powstał po śmierci naszego Pana. Tam mieściła się centrala, byśmy powiedzieli. Tam byli apostołowie. Jeżeli apostoł Paweł pielgrzymował, to cały czas myślał, ja pragnę iść do Jerozolimy, do braci, do apostołów. Tam byli apostołowie, Jakub i inni. Tam oni się spotykali. Ale w roku 90 Jerozolimy już nie było. Była zburzona i nie było tam braci. I właśnie prawdopodobnie Efes stał się takim centrum pierwotnego chrześcijaństwa. Tam w Efezie, w tym dużym mieście, zgromadziło się najwięcej braci. I być może dlatego pierwsze posłannictwo jest właśnie do zboru efeskiego. Zbór ten był zborem bardzo gorliwym. Zbór ten był zborem, który wiele cierpiał i doświadczał. Pamiętamy o tym, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, przypomina nam się historia, gdy w Efezie wybuchły rozruchy. Pamiętacie, braterstwo, z jakiego powodu? Demetriusz wystąpił, złotnik, i rozruchy wybuchły z powodu, jakoby chrześcijanie chcieli naruszyć kult świątyni wielkiej Artemidy, Diany Efeskiej. W Efezie, oprócz tego, że dzisiaj mówimy, że tam był wielki i potężny zbór, to wcześniej było miejsce kultu poświęcone Artemidzie. Dianie Efeskiej. W Efezie znajdowała się świątynia, która była jednym z siedmiu cudów starożytnego świata. I tam w Efezie czczono Dianę Efeską i z tego powodu wybuchły rozruchy, bo rzemieślnicy, którzy czerpali utrzymanie z kultu tej bogini, zauważyli, że rozrastający się zbór, że coraz więcej ludzi nawróconych na chrześcijaństwo może stanowić zagrożenie dla ich bytu finansowego. I wystąpili przeciwko apostołowi Pawłowi i przeciwko chrześcijanom, że oni godzą w porządek, który jest w cesarstwie. Ale na nic się zdały ich insynuacje, ich zamieszki, które wywołali, bo Pan Bóg miał w opiece swój Kościół. I wybawił apostoła Pawła z tych problemów, które powstały w Efezie. Ale możemy sobie zdawać sprawę, że jeżeli wybucha taki problem, jeżeli taka sprawa znajduje się na forum miejskim, to braterstwo, to nie jest tak, że pewne zamieszki, pewne rozruchy, pewne opinie kończą się w ciągu 5 minut. Ja myślę, że bracia w Efezie w związku z tym byli cały czas prześladowani. I to prześladowanie również było za czasów, gdy apostoł Jan otrzymuje tą wizję. Znam pracę twoją i cierpliwość twoją, iż możesz ścierpieć złych i doświadczałeś tych, którzy się mienią być apostołami. Czyli jeden problem zboru efeskiego, to problem cierpień od ludzi, którzy są z zewnątrz, czyli od pogan. Państwo, takie cierpienia są ciężkie. Cierpienia, które ktoś nam zadaje z zewnątrz, tak jak poganie, są bardzo ciężkie, ale wreszcie nie są najtrudniejsze. Najtrudniejsze cierpienia przychodzą wtedy, gdy one są nie z zewnątrz, ale od środka. I w liście do Efezjan, który był skierowany przez posłańca, przez anioła, czytamy tam. I doświadczałeś tych, którzy mienią się być apostołami, a nie są, i znalazłeś ich, że są kłamcami. I znaszałeś, i masz cierpliwość, i pracowałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Czyli były cierpienia, które przychodziły z zewnątrz, ale były cierpienia, które przychodziły od środka. Bo nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto się mienił być apostołem, przychodził z zewnątrz. To prawdopodobnie byli fałszywi nauczyciele, którzy powstawali wewnątrz, w zborze. A że takie tendencje w zborze efeskim były, to świadczy również, braterstwo, to, co może 30 lat wcześniej, jeżeli przyjmiemy, że w 90 roku było poselstwo objawienia, to w Dziejach Apostolskich gdzieś około 60 roku apostoł Paweł tak w Milecie mówił do starszych zboru efeskiego. Gdy apostoł płynął do Jerozolimy, statek zatrzymał się w Milecie i ponieważ Milet był niedaleko od Efezu, apostoł Paweł poprosił wszystkich starszych z Efezu, aby przyszli do niego i aby porozmawiali. I gdy spotkał się z nimi, to tak mówił. Pilnujcie tedyż samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli z bór Boży, którego nabył przez własną krew. Bo ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. A z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przetoż czujcie, pomnoc, żem przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. Zobaczcie, braterstwo. Apostoł Paweł mówił, że tak będzie, że powstaną tacy nauczyciele wewnątrz nich. I bratosław apostoł Paweł dał też dorady, jak rozpoznać fałszywych nauczycieli. A widać z tego, że w Efezie do tego stopnia byli bezczelni, że zaczęli się nazywać apostołami. Apostoł Paweł mówi, jak poznać prawdziwego nauczyciela. A teraz, bracia, poruczam was Bogu, który może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. Srebra albo złota, albo szaty nie pożądałem od nikogo. Owszem, sami wiecie, że moim potrzebom i tych, którzy są ze mną, służyły te ręce. Wszystko wam okazał, tak iż pracując, musimy podejmować słabe, a pamiętać na słowa Pana Jezusowe, że On rzekł, szczęśliwsza jest rzecz dawać, niżeli brać. Gdyby nie to kazanie, nie znalibyśmy tych słów. Apostoł Paweł zacytował nieznane w żadnej Ewangelii słowa. Słowa Pana Jezusa, że lepsza jest rzecz dawać, niżeli brać. A to powiedziawszy, klęknął na kolana swoje i modlił się z nimi wszystkimi. Powiedział, jak rozpoznać prawdziwych nauczycieli. Pokazał, nie mówił, że ja to jestem taki, a tamci to są tacy. On powiedział tylko, że on od nikogo nie oczekiwał pieniędzy, a wręcz przeciwnie, pracował na swoje, ale nie tylko na swoje utrzymanie, ale żeby nie być ciężarem, bo był u nich przecież przez 3 lata. Przyjemnie jest przyjąć gościa, jeżeli przyjedzie na dzień, 2, 3, ale jak zostaje tydzień, miesiąc albo 3 lata, jak apostoł Paweł, to nie chciał być dla nich ciężarem. I mówił, nie był ciężarem ani on, ani ci, którzy z nim byli. Bo prawdziwy nauczyciel nie czerpie korzyści, ale daje Słowo Boże. Daje pociechę, a potem poznać fałszywego, że on, jak to wiele miejsc w Biblii mówi, chce odnieść jak największą korzyść. Że chce pociągnąć za sobą i czasami nie jest to korzyść materialna. Czasami chce mieć nad swoimi wiernymi władzę. Chce narzucać im swoją wolę. Ale zbór w Efezie jest pochwalony za to, że umiał rozpoznać fałszywych nauczycieli. I doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są. I znalazłeś ich, że są kłamcami. Przez to, że problem fałszywych nauczycieli był, świadczy również list do Efezjan, który był napisany jeszcze później niż to poselstwo. W liście do Efezjan w kilku miejscach czytamy o tym, kim są apostołowie i jak ich rozpoznać. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, a w wersecie 5 czytamy. Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moją w tajemnicy Chrystusowej, która inszych wieków nie była znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym apostołom Jego, prorokom przez Ducha. To jest, iż poganie są współdziedzicami, wspólnym ciałem, współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię. Apostoł mówi, jaka jest treść nauczania apostołów. I w 1 rozdziale, a 20 wersecie mówi tak. Przetoż już więcej nie jesteście gośćmi i przechodniami, ale współmieszczanami świętych i domownikami bożymi, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym, węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus. Apostoł w liście do Efezjan podkreśla, jak wielką jest rola apostołów naszego Pana. I wreszcie 3 raz mówi o godności apostolskiej, gdy wymienia różnego rodzaju posługi w 4 rozdziale. A tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele. Zobaczcie, braterstwo, że apostoł Paweł widział, że to może być dla nich problemem. Dlatego pokazywał im, kim są apostołowie i czego oni uczą. I gdy w Efezie w czasach Jana pojawili się fałszywi apostołowie, to zbór w Efezie potrafił ich rozpoznać. Pan Jezus chwali, że doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są. I znalazłeś ich, że są kłamcami. Myślę, braterstwo, że to jest dla nas również ważna wskazówka, nawet i w tym czasie. Wielu z was przeżyło wiele lat. I myślę, że również na swojej drodze spotkaliście wielu fałszywych apostołów. Ale braterstwo, fałszywy apostoł, fałszywy prorok nigdzie nie ma napisane na czole: ja jestem fałszywym prorokiem. Rozpoznać go można po czym? Po jego słowach, po jego uczynkach, po jego zachowaniu. Ale wiedzcie, braterstwo, że czasami wymaga to odrobiny wysiłku. Niektórzy potrafią to rozpoznać szybciej, inni później. Ale braterstwo, gdy tak spojrzycie na swoje życie wstecz, to możecie powiedzieć dzisiaj: ten i ten to był fałszywym prorokiem, fałszywym nauczycielem. I myślę, że jest to ważna umiejętność, rozpoznawanie fałszywych nauczycieli. I za tą umiejętność zbór został pochwalony. Zbór, braterstwo, w Efezie również został pochwalony za swoją gorliwość. Za to, że pracował, że miał cierpliwość. 2 razy jest powiedziane: znam uczynki twoje i pracę twoją. I znaszałeś, i masz cierpliwość, i pracowałeś dla imienia mojego. Myślę, braterstwo, że dla nas może to być 2 razy powiedziane było, że zbór w Efezie pracował. Czyli na pewno ta praca była widoczna. Myślę, że dla każdego z nas to może być pytanie, czy Pan o każdym z nas może powiedzieć, że my co? Pracowaliśmy. Czy może nas za to pochwalić? Zbór też był pochwalony za to, że miał cierpliwość. Wiesz co, my bardzo często charakteryzujemy się, być może, że lubimy pracować, ale ja przynajmniej mam taką naturę, że jestem niecierpliwy, że chciałbym od razu, żeby praca przynosiła efekty. I tak wielu ludzi jest tak skonstruowanych, że chcieliby dziś coś zrobić, a jutro, pojutrze, żeby otrzymać efekt. My tak czasami oczekujemy, że w głoszeniu Ewangelii dzisiaj, jutro powiemy, a pojutrze to powinno do zboru ileś tam osób przyjść. Wreszcie tu jest potrzebna cierpliwość. Bo niekiedy efekty naszej pracy będą nie po roku, po 2, ale po 10, 20, 30 latach. A być może dopiero ktoś te słowa sobie przypomni w przyszłych wiekach. Musimy być cierpliwi. Cierpliwi. Mamy pracować, ale mamy być cierpliwi. Ale braterstwo, zbór w Efezie, oprócz tego, że był cierpliwy w pracy, to miał jeszcze jeden rodzaj cierpliwości, bo to jest cierpliwość w pracy, cierpliwość w oczekiwaniu na skutek swojej pracy, to jest jedna cierpliwość, a jest jeszcze inna cierpliwość, za którą był zbór w Efezie pochwalony. Że mógł ścierpieć złych, że możesz cierpieć złych, że cierpiałeś, że byli źli między tobą i ty, to trudno to powiedzieć, czy cierpiałeś z tego powodu, ale na pewno z tego powodu mieli doświadczenia i potrafili ścierpieć złych. Czasami, braterstwo, my mamy tą trudność, że gdy ktoś jest zły, wiemy, że jest zły, to niekiedy nie potrafimy tego ścierpieć. Czasami, braterstwo, musimy zauważyć, ktoś jest zły, ale on ma nas czasami doświadczać. On ma czasami doświadczać naszą cierpliwość. My bardzo często jako ludzie lubimy w takich wypadkach się unieść, zdenerwować, podnieść głos, zacząć krzyczeć. Myślę, braterstwo, że zbór w Efezie, postępowanie zboru mówi, że oni potrafili rozpoznać złych, ale potrafili ich także ścierpieć i pokazać, że oni są kłamcami. Braterstwo, to jest czasami bardzo ważne, żeby okazać zło, ale okazać zło spokojnie, rozważnie, argumentami, wersetami, a nie podniesionym głosem, nie okrzykiem, nie harmidrem, nie tumultem. Tumult, harmider, podniesiony głos to sposób, w jaki Demetriusz i zgraja usiłowały zaprowadzić porządek. My, chrześcijanie, powinniśmy nauczyć się tekst zbór efeski, że on potrafił rozpoznać zło i potrafił cierpliwie pokazać je. Znalazłeś ich i pokazałeś, że są kłamcami. Ale zbór w Efezie wreszcie miał też chyba jakąś wadę, bo Pan powiedział, że mam nieco przeciwko tobie. Są, co prawda, zawsze możemy mówić, że są zbory gorsze od zboru efeskiego, których Pan miał więcej uwag. Takim zborem był zbór w Laodycei między innymi. Ale zbór w Efezie też miał wadę. Też miał coś, co mu brakowało. Brat tu wspomniał, że nie miał miłości. Nie, to nie jest powiedziane tak, że nie miał miłości. Jest troszkę inaczej powiedziane. Żeś pierwszą swoją miłość opuścił. Nie jest to, że oni nie mieli miłości, ale że opuścili pierwszą miłość. Bardzo trudny werset. Jak człowiek, jak zbór, tak gorliwy, tak poświęcony, który pracuje, który jest, potrafi rozpoznać zło, który potrafi być cierpliwy, jak mu można postawić zarzut, że opuścił swoją pierwszą miłość? Co to jest, braterstwo, pierwsza miłość? No może niektórzy starsi to już tak nie pamiętają, ale chyba pamiętacie. Co to jest pierwsza miłość? Jak człowiek się zakocha w kimś, jak pierwszy raz się zakocha i od pierwszego wejrzenia. Czy wtedy patrzy, czy ta osoba to jest bogata, biedna, czy piękna, czy jaki interes zrobi na tym, że wyjdzie z nią za mąż, czy wtedy liczy, czy wtedy kalkuluje? Nie, pierwsza miłość jest czysta. Ona nie patrzy na nic. Ona, to jest czyste uczucie. I Pan Jezus mówi do braci z Bożej Efezie, że zapomnieliście na tą miłość. Wreszcie, ja myślę, że do tej pierwszej takiej miłości bardzo często miłość między dwojga ludźmi jest jak na przykład w księdze Pieśni nad Pieśniami. Miłość między dwojga to jest pokazana miłość Kościoła do Chrystusa i Chrystusa do Kościoła. Księga Pieśni nad Pieśniami mówi nam, właśnie pokazuje nam tą pierwszą miłość. Ale braterstwo, gdy przychodzi życie, to człowiek czasem zapomina pierwszą miłość. Zaczyna coś robić nie tylko z miłości, ale ze względu na to, jak popatrzą inni, jaki ma z tego interes, czy mu będzie wygodniej, czy nie. Czasami tak jest, że ktoś opuszcza pierwszą miłość, a później, gdy przychodzą lata, gdy ma lat naście, 10, to zaczyna myśleć, no trzeba by się ożenić, ale wtedy już zaczyna kalkulować, a tu mi nie pasuje, a tu może no, tam nie ten status materialny, a ta osoba mi nie odpowiada. Wreszcie tak człowiek zaczyna w życiu później kalkulować. Być może z tego powodu później mamy wiele problemów w naszych małżeństwach. Ale braterstwo, również Pan zarzuca to zborowi. Że oni opuścili pierwszą miłość. Co pod tym rozumieć? zapomnieli tej pierwszej miłości, tego pierwszego uczucia, tej pierwszej żarliwości. Ja myślę, bratestwo, że każdy z nas może sobie przypomnieć czas, gdy się poświęcił. Co wtedy myślał? Co wtedy czuł? Jak wtedy chciał postępować? I teraz popatrzmy sobie, cofnijmy się te ileś naście lat i czy wszystko tak poszło, jak myśleliśmy? Warto sobie przypominać zawsze tą swoją pierwszą miłość. To, jak chciałem postępować, jakie mnie kierowały motywy. Bo braterstwo, dla Pana Boga nie zawsze najważniejsze są ofiary. Pan Bóg żądał ofiar, żądał od Żydów, żąda również ofiar od nas, bo przecież mówimy, że wszystko mu, co ofiarujemy. Ale nie tylko ilość ofiar jest ważna. Pan Bóg mówi, że ważne są nasze intencje. Mówi, posłuszeństwa chcę, a nie ofiary. Chcę waszej miłości, chcę uczuć, chcę waszych intencji. Nie zawsze, braterstwo, dla Pana Boga ważne jest, ile zrobimy, jak zrobimy, ale dla Niego jest ważne, z jakich to robimy pobudek i ile w to wkładamy serca. Pamiętacie tą sytuację w świątyni, gdy wrzucano do skarbca. Nie liczyła się suma, nie liczyła się ilość, ale liczyło się co? Serce. Liczyła się pierwsza miłość, bo ta, która wrzuciła jeden grosz, wrzuciła wszystko. I myślę, braterstwo, że to była nagana dla braci w Efezie, że dużo robicie, ale zapomnieliście tej swojej pierwszej gorliwości. Zapomnieliście, weszliście w rutynę. Robicie to z obowiązku, z przyzwyczajenia, ale zapomnieliście pierwszej miłości. Pamiętaj, że tedy skądżeś wypadł, a pokutuj. I czyń uczynki pierwsze. A jeśli nie chcesz, przyjdę przeciwko tobie. Czasami, braterstwo, warto przypomnieć sobie, skąd przyszedłem. Co apostoł w liście do Efezjan mówił braciom, bo znał ich, co robili wcześniej. W liście do Efezjan w 2 rozdziale czytamy, jaki był stan zboru efeskiego, zanim poznali prawdę. 2 rozdział, werset 1. I was ożywił, któryście byli umarłymi w upadkach i w grzechach, w których żeście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według księżęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który jest teraz skuteczny w synach niedowiarstwa, między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jako i drudzy. Apostoł tak mówi o braciach w Efezie. Pamiętajcie, od czego się nawróciliście, jakimi byliście. A być może dla niektórych z nas, którzy są z domów poświęconych, być może te słowa powinny zabrzmieć inaczej. Popatrzcie, jakimi byście się mogli stać, jeżeli byście nie mieli Ewangelii. Popatrzcie, co by się stało, jeżeli byście nie czytali tego słowa. Gdzie byście mogli upaść? I zbór w Efezie jest zachęcany, ale myślę, i każdy z nas jest zachęcany do tego, aby spojrzał na swoje poświęcenie. W liście do Efezjan, również w 4 rozdziale, apostoł Paweł tak pisze i przypomina braciom, i myślę, że te słowa bardzo korespondują z tym, co jest napisane w objawieniu. Lecz wy nie takeście się nauczyli Chrystusa. Jeśliście go słuchali i o nim wyuczeni byli, jako jest prawda w Jezusie, to jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez pożądliwości oszukiwujące, a odnowili się duchem umysłu waszego i oblekli w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy. Przeto złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradł, nikt więcej nie kradnie. Ale raczej niech pracuje, robiąc rękami, co jest dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu. Żadna mowa plugawa z ust waszych niech nie pochodzi. A jeśli która jest dobra, ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym. A nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Wszelka gorzkość, zapalczywość i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo niech będzie odjęte od was ze wszelką złością. A bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczający sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił. Zauważcie, braterstwo, że apostoł pokazuje im, jakimi kiedyś byli, gdy byli poganami. Jakimi stali się teraz. I do czego, zapominawszy o pierwszej miłości, mogą powoli wrócić. Pamiętaj tedy, skądżeś wypadł, a pokutuj i czyń uczynki pierwsze. A jeśli nie, to przyjdę po tobie i co? I poruszę twój świecznik. Zresztą do dzisiaj została taka metafora, że ktoś jest na świeczniku. Ten zbór był wtedy pierwszym zborem, największym zborem, gdzie skąd prawda się rozchodziła. Ale Pan mówi, jeżeli nie zmienicie się, to ja waszym świecznikiem poruszę. No, poruszenie świecznika to mogą być doświadczenia, to mogą być pewne różne rzeczy, które mogą na nas przyjść. Jeżeli nie zmienimy, jeżeli nie powrócimy do swojej pierwszej miłości. A wżdy to masz, iż nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Ale jeszcze jedną pozytywną cechę mają, że nienawidzą uczynków Nikolaitów. Kim byli Nikolaici? Prawdopodobnie to była sekta gnostycka, która propagowała pewną rozwiązłość moralną. I być może dlatego apostoł Paweł pokazuje im, pamiętajcie skąd wyszliście. Nikolaici z powrotem was do tego prowadzą. Ja myślę, braterstwo, że posłanictwo do listu do Efezjan niesie również ważną rzecz dla nas. I to w dzisiejszych czasach. Pamiętajcie na swoją pierwszą miłość. Pamiętajmy na swoje poświęcenie. Ale braterstwo, myślę również, że dla młodszych wiekiem również jest to pewnego rodzaju ostrzeżenie. Pamiętaj na pierwszą miłość. Pamiętaj, skąd się wywodzisz. Pamiętaj na swoje korzenie. Dla nas, który mamy mniej lat, jest to uwaga. Pamiętaj, z jakiego ruchu pochodzisz. Pamiętaj, co robili twoi ojcowie, dziadowie. Braterstwo, te słowa wypowiedziane są w roku 90, a zbór powstał gdzieś w roku 50, po 40 latach. Pamiętaj na swoją pierwszą miłość. Pamiętaj dla tych, którzy niektórzy jeszcze zapewne pamiętali, 40 lat to niektórzy jeszcze z tych czasów żyli, ale apostoł mówi również i do młodych, pamiętajcie na pierwszą miłość, pamiętajcie na to, co było na początku, gdy byłem u was, gdy wam głosiłem słowo, na ten porządek, na to wszystko, co było wcześniej. Myślę, braterstwo, że dla nas również to jest ważne, szczególnie dla młodych. Pamiętajmy na pierwszą miłość. Może to nie była nasza pierwsza miłość, ale naszych rodziców, naszych dziadków. A dla niektórych już może złodych to i nawet pradziadków. I myślę, że dla nas również jest ważne pamiętać na to, co było na początku, na pierwszą miłość. Na to, co w tej prawdzie, w tym Ewangelii zachwyciło nie może już nas, ale naszych dziadów. Naszych dziadków. Co oni, nasi dziadkowie, co oni zobaczyli w tym pięknego? To była pierwsza miłość. Myślę, bratostwo, że jest to dla nas cenna nauka, żeby wracać również do korzeni, do pierwszej miłości. Do tego Słowo Boże bardzo często mówi, że trzeba wrócić się do czegoś, co było wcześniej. Że nie zawsze rzecz najnowsza, najmodniejsza jest najlepsza. Wróć się do pierwszej miłości. Nie idź za Nikolaitami, którzy oferują ci coś nowego, coś innego, coś może bardziej pięknego albo kolorowego. Coś, co jest powrotem do tego, co było, gdzie byliście wcześniej, do pogaństwa, do rzeczy, których nie podobają się Panu Bogu. Ale wiem, że tego nienawidzisz. Zbór w Efezie był tym zborem, z którego prawda rozsiewała się na całą Azję Mniejszą. Czytamy o tym w rozdziale 19, a wersecie 10. A to się działo przez 2 lata, tak iż wszyscy, którzy mieszkali w Azji, słuchali słowa Pana Jezusowego, tak Żydowie, jak i Grekowie. A nie lada cuda czynił Bóg przez ręce Pawłowe. Tak więc widzimy, że z Efezu prawda jaśniała na całą Azję, na wszystkie inne zbory. Efez był tym centrum chrześcijaństwa. Bracia mieli i zalety, ale mieli też i wady. Myślę, bratostwo, że jak spojrzymy na ten zbór w Efezie, to również możemy widzieć i nasze zalety, ale i nasze wady. Albo nawet widzieć to, czego nam co nie dostaje. Czy mamy taką cierpliwość? Czy tyle pracujemy, ile bracia w Efezie? I czy pamiętamy na uczynki pierwsze, na pierwszą miłość? Ale myślę, bratostwo, że na koniec zawsze Pan daje coś, co nas pociesza. Że w tym bilansie, który sporządzimy, który również Pan sporządził jakby dla zboru efeskiego, powiedział, że jeżeli się poprawią, że jeżeli powrócą do pierwszej miłości, to On ma dla nich nagrodę. A kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Zresztą tu jest ciekawe sformułowanie, że musimy słuchać. Słuchać, co Duch mówi, ale nie tylko do jednego zboru, do efeskiego, ale co Duch mówi komu? Zborom. Czyli my mamy wszystkiego słuchać, co do wszystkich zborów jest skierowane. I braterstwo, to jest ciekawe, że nagroda, że nie ma takiego zboru, który nie dostał nagrody. Każdy zbór dostał nagrodę, a jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz, że nagroda, aby była kompletna, to trzeba ją sumować z wszystkich zborów. Jak przeczytacie poselstwo do wszystkich zborów, to każdy dostał nagrodę i dopiero gdy złączymy te nagrody, to powstaje jedna kompletna nagroda dla Kościoła. Ale dla zboru efeskiego nagroda jest bardzo chwalebna. Nagroda jest życie. Drzewo żywota. To, co człowiekowi jest najbardziej potrzebne. Bo jeżeli, jak apostoł mówi, tylko w tym żywocie byśmy nadzieję mieli, to jesteśmy najnędzniejszymi z ludźmi. Ale my mamy nadzieję w Bogu, w Jego Synie, Jezusie Chrystusie, który da nam jeść z drzewa życia. I wierzymy, że śmierć kiedyś zostanie zniszczona. Że śmierć jest czymś, co przestanie istnieć. Ale śmierć jeszcze dzisiaj istnieje. I myślę, że jeżeli istnieje, to widocznie jest tego jakiś cel. My wiemy, że umarli nie cierpią. Śmierć jest doświadczeniem, ale dla żywych. Dla nas. Myślę, bratostwo, że jest to dla nas bardzo wielkie doświadczenie. Ale widocznie Pan Bóg tak uznaje, że jest dla nas potrzebne. Że uświadamia nam, jak mali jesteśmy, jak niewiele znaczymy i uświadamia nam, braterstwo, jak wiele nam Pan Bóg daje. Jak wiele znaczy Jego ofiara, Jego Syna. Gdy śmierć jest od nas daleko, to wiemy o tym. Ale gdy jest blisko, to wiemy, że bez Niego jesteśmy bezradni. Każdy z nas zauważa, że jak mówi jeden apostoł, jesteśmy tylko pyłem i parą, która ulatuje szybko. I gdyby nie nasz Pan, Bóg Wszechmocny, który dał swojego Syna, który dał nam życie, bylibyśmy niczym. Potrafimy teraz docenić, gdy widzimy śmierć, jak wiele znaczy życie. Jak wiele znaczy Słowo Boże, jak wiele musimy znieść, aby je to życie otrzymać. Ale myślę, braterstwo, że ta nadzieja jest dla nas bardzo ważna, dla nas żywych. Że mamy nadzieję, że jest otwarty dostęp do drzewa żywota, które jest w pośrodku raju Bożego. I z tą nadzieją, z tą ufnością, że Pan Bóg da temu, co zwyciężyć, jeść z drzewa żywota, pozostańmy. Amen.